Leszek Podolecki ze Świnoujścia, jestem prezesem Fundacji Instytutu Świętego Brata Alberta. Prowadzimy kilka ośrodków pomocy i terapii dla bezdomnych, ale też od 25 lat zajmuję się, tak ogólnie mówiąc, resocjalizacją więźniów, a tak naprawdę ewangelizacją więźniów. Mój program, który użyłem, program Arka, jest to program polegający między innymi na przemianie moralno-duchowej, zmianę systemu wartości, norm moralnych, poprzez właśnie przemianę moralno-duchową. Czyli tak krótko mówiąc, poprzez nawrócenie. To, co wcześniej mówiłem, oczywiście oddanie się Maryi, więc w 87 roku najpierw było moje nawrócenie, później była Częstochowa, później to wszystko było w cudowny sposób, się działo, cudowne wydarzenia towarzyszyły. Później było oddanie się świętą niewolę miłości na podstawie traktatu świętego Ludwika Gregorion. W 87 roku i ślubując świętą niewolę miłości, ślubowałem, nie przyrzekałem, ale ślubowałem również alkohol do końca życia, papierosy do końca życia i cały różaniec do końca życia. Wtedy jeszcze były trzy części, później Jan Paweł II dołożył jeszcze jedną, tworzyły się cztery części i powiem wam tak. Jeżeli ktoś z was chce się zabierać za dzieła Boże, czy wchodzić w dzieła Boże, jak sobie najpierw nie zabezpieczy się różańcem, to proszę was, żebyście w ogóle nie zaczynali, bo albo was szatan wykończy, albo waszą rodzinę. Różaniec zabezpiecza nie tylko mnie, ale i moich najbliższych. On nie daruje tego, co my robimy. Kiedyś jeden z znanych bardzo franciszkanów u nas na spowiedzi powiedział tak, kiedy ja się już na końcu spowiadałem u nas w ośrodku i się tam też rozpłakałem, a on mówi: Lechu, tylko za to, co ja dzisiaj tutaj słyszałem, w tej kaplicy u was, szatan was tak cię nienawidzi, żeby mógł to by cię na szczępy rozerwał. Dlatego różanie schroni. Ja miałem wielu przyjaciół, znajomych, którzy wchodzili w dzieła Boże bez tego zabezpieczenia i rozpadły się ich rodziny. U matki Teresy z Kalkuta, czuję się trochę uczniem duchowym matki Teresy z Kalkuty, jest obowiązkowo codziennie godzina adoracji. Nie ma, że jest kupa pracy, że ktoś może czekać na pomoc. Nie ma. Każda siostra ma godzinę adoracji. Musi to mieć w ciągu dnia, bo inaczej wierzy, że to się wszystko, że to padnie. Tak samo tutaj, oczywiście ja z perspektywy czasu dopiero, kiedy to mówię, bo wtedy nie wiedziałem, kiedy w 87 roku to ślubowałem, to oczywiście nie miałem pojęcia, że kiedyś coś takiego będę prowadził, jak później, kiedy zacząłem to w późniejszych latach. A w 87 święta niewola miłości, a w 90 roku, sobie wyobraźcie, jest peregrynacja cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Świnoujściu i podwójnie witam Matkę Bożą jako przewodniczący Rady Miasta i jako niewolnik Maryi. Witam ją we wszystkich kościołach. To są znaki i cuda, które działy się i się dzieją do tej pory. Chętnie ja moje życie osobiste, jak i również tą pracę w fundacji oparłem na takich dwóch filarach. Jeden filar to jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a drugi filar to jest nabożeństwo Różańca Świętego. I na tych dwóch filarach oparłem swoje życie osobiste, rodzinne, jak również i tą Fundację Instytutu Świętego Brata Alberta. Jakie rzeczy z tego powstały? Powiem krótko, może nie w kwestii się chwalenia, bo tutaj te robaki, co mnie zjedzą, to już pewnie żyją. Także mnie chwała ludzka naprawdę nie interesuje, uwierzcie mi. No, chociaż chłopaki wiedzą, że martwię się tylko o jedno, że ja mam dużo leków, zażywam i na żadnej ulotce na lekach nie piszę, czy moje leki szkodzą robakom ziemi. A już na kosmetykach tym bardziej nie piszę. Tym bardziej nie piszę na kosmetykach. To trzeba się zastanowić, czy warto w ogóle brać niektóre kosmetyki. Ale jeżeli wam powiem, że w 2003 roku w zakładzie karnym w Nowogardzie, bardzo trudnym zakładzie karnym, tam wykonywano wyrok kary śmierci. Do dzisiaj funkcjonuje zapadnia, gdzie są dożywotki, tak zwane wyroki po 25 lat, dożywotniego więzienia, a nawet mamy przypadek w tej chwili 49 lat, chłopak ma, 49 lat wyroku. Jest taki wyrok w Polsce, niestety prawnie tak to wygląda. I w tym zakładzie karnym w 2003 roku więźniowie żegnali sędziego, który odchodził na emeryturę. Jest to jedyny przypadek w światowym więzieństwie. Żegnali cudownego, wspaniałego człowieka, sędziego, przewodniczącego 5 Wydziału Penitencjarnego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Jeden z uczestników tego spotkania jest dzisiaj nawet tu na sali obecny, także gdybym blefował, to zawsze może mnie poprawić. Druga sprawa. Kiedyś ja organizuję zajęcia poza zakładem karnym. Często dla ludzi, którzy są z dużymi wyrokami. Nasze spotkania, tak zwana Arka, bo to jest program, który realizuje Arka, charakteryzuje się tym, że w ramach Arki są również zajęcia poza zakładem karnym na tak zwane przepustki losowe. I jeżeli wam powiem, że do Częstochowy kiedyś pojechaliśmy na pielgrzymkę na świętego Dobrego Łotra, 26 marca, parę lat temu, pół autokaru było morderców, druga połowa była gangsterów. Średnia do końca kary 10 lat. Uwierzycie w to? Gdyby siedział tu funkcjonariusz służby więziennej, to by wstał i powiedział, panie jest mitoman. Ja to mówię na konferencjach naukowych, tam nikt nie chce wierzyć. No to jest prawda. Uczestniczy tej pielgrzymki chyba też dzisiaj tutaj siedzą. Jeżeli nie jeden, to dwóch na pewno. Znaczy nie jeden na pewno, a nie wiem, czy nie dwóch. Wtedy jeden z skazanych miał tam 13 lat do końca kary. Ja już tak mówię ksywą, ale Wasyl miał 25, ćwiarę, wyrok 25 lat, 13 lat miał do końca kary. Wierzycie w to? Trudno takie rzeczy jest też uwierzyć. Tych sukcesów było ogrom. Największym sukcesem jakby Arki, może tej całej działalności, przez które Maria działa niesamowite cuda, to są pielgrzymi Bożego Miłosierdzia, którzy są dzisiaj tutaj obecni. To są pielgrzymi, o których powie więcej Roman, ja się mniej będę o tym mówił, bo się nie będę mówił, on powie wszystko o pielgrzymach Bożego Miłosierdzia, którzy spotkaliśmy się w zakładach karnych, kiedy odbywali wyroki. Na czym polega program Arki? Co takiego jest takim sukcesem? Na co mnie Pan Bóg naprowadził też w tych działaniach wszystkich? Bo ja nie mam wykształcenia resocjalizacji, ani pedagogicznego, ani technicznego. Ale może i dobrze, dlatego że sobie nie przypisuję żadnych zasług. Bo ja wiem, że ja się nie wyuczyłem, po nocach nie studiowałem i teraz mówię. A mówię od 8 lat na Wyższej Szkole Humanistycznej. Byłem 2 razy zaproszony przez Uniwersytet Jagielloński. Mówię na Wyższej Szkole kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Uniwersytecie Szczecińskim. Teraz parę dni temu miałem na Zachodniopomorskiej Szkole, Wyższej Szkole Biznesu. Tam też jest wydział resocjalizacji. Dzielę się swoimi doświadczeniami. Co takiego złożyło się na ten sukces? Po pierwsze, przerobienie problemu nieprzebaczenia. Po drugie, przebaczenie sobie, drugiemu człowiekowi, ale i Bogu. Możecie być zdziwieni, ale to środowisko skazani mają często żal, pretensje do Pana Boga, jakieś nawracają. No zaraz, mówi Leszek, za co mam Bogu dziękować? Za to, że miałem rodziców alkoholików? Za to, że mnie tłukli, że mnie bili, że miałem przemoc w domu? Że wylądowałem później w domu dziecka? Za co ja mam Panu Bogu dziękować? Oni tego nie rozumią. Czyli przebacz Panu Bogu. Oczywiście dojdziesz do takiego rozwoju duchowego, kiedy będziesz wiedział, że Pan Bóg tutaj cierpiał razem z tobą. Ja dzisiaj zapomniałem, bym wziął list ze sobą, który napisała dziewczyna, kobieta, która była prostytutką, złodziejką, na końcu zabiła człowieka. Kiedy robiliśmy rekolekcję, się przygotowaliśmy do rekolekcji w Poprawczaku dla dziewczyn, mówię do niej, Ala, napisz mi 2 listy. List, bo już często ze mną jeździła na różne spotkania, list do Pana Boga i odpowiedź od Pana Boga. I ona napisała przepiękny list. Dziewczyna, która nie ma nawet złodówki. Dzisiaj ma średnią szkołę, bo skończyła ją w więzieniu. Ale kiedy czytają księża z tytułem profesorskim, czytają te 2 listy, są naprawdę w szoku. Pajneszku, gdybym nie wiedział, nie uwierzyłbym, że to jest możliwe, żeby to kobieta, to złodziejka, prostytutka, jeszcze zabiła człowieka, żeby taki list napisała mądry z taką głębią, to jest mówienie niewiarygodne. Nie mam tego listu, bo bym to wykrzyczał, ten list, bo pierwszy list do Pana Boga to jest krzyczenie dziecka. Jaki Pan Bóg? A gdzie on był, kiedy byłam molestowana? Kiedy mnie ojciec molestował? I tak dalej, i tak dalej. I drugi list, odpowiedź od Pana Boga. Pewnie bym nie przeczytał, bo ja jestem taki miękki dzisiaj, że się wzruszam i pewnie bym zaraz płakał, ale tam jest ta odpowiedź od Pana Boga. Po Prawczaku dziewczyny całowały ten list. Każda dostała osobiście ten list, zalaminowany, to każda z nich całowała i płakała. Także nawet i Panu Bogu trzeba, drugiemu człowiekowi trzeba przebaczyć, ale też i Bardzo trudno jest przebaczyć samemu sobie. Chłopaki więzieni mi dopiero zwrócili uwagę na to, bo ja zawsze mówiłem o tych zranieniach, oczywiście od najbliższych, na zranieniach płaszczyźnie emocjonalnej, zawsze mówiłem o dzieciństwie, że mają przebaczyć. A kiedyś Lechu, przepraszam też za ksywę, Lechu Żyd, w świętej pamięci, przychodzi do mnie po spowiedzi i mówi: oj Leszek, ty to zawsze mówisz o tym, żeby komuś przebaczyć, a ty nie wiesz, jak trudno jest przebaczyć samemu sobie. Oni, którzy popełnili w życiu też straszne rzeczy. Mój Lechu, jest strasznie jest przebaczyć samemu sobie. Czyli i nie ma nawrócenia bez przebaczenia, nie istnieje. Nie ma takiego nawrócenia. Przebaczenia sobie, drugiemu człowiekowi, a często w tym środowisku nawet i Panu Bogu trzeba przebaczyć. Oczywiście on dojdzie z chwilą, jak będzie się rozwijał duchowo, dojdzie do tego, że oczywiście to, że Pan Bóg, to nie ma, że Pan Bóg cierpiał w nim i razem z nim. To jest odpowiedź Ali, na list, która pisała list odpowiedzi od Pana Boga. Jezus cierpi w nas, razem z tymi wszystkimi, jak tam pięknie to opisała. Umierałem ze strachu w Tobie. Czy to są jakby takie najważniejsze elementy. Co to jest przebaczenie, kochani? Przebaczenie to znaczy, że jedna miłość mnie zraniła, ale jest jeszcze większa od tej, która mnie uzdrowi. Bo co to jest Bóg? Bóg to jest miłość. Oczywiście ja często chłopakom tłumaczę, którzy mówią, no wiecie, są daleko od Boga. I często im tłumaczę i mówię, zawsze słuchajcie, jak sobie tu w główce ułożycie, nawet nie mówię, kto to jest Bóg, tylko pytam bezosobowo, co to jest Bóg? Że Bóg to jest miłość. Miłość osobowa, miłosierna i tak dalej. Ale najpierw sobie ułóż w główce, że to jest w ogóle miłość. Bo wtedy Ewangelię zrozumiesz, wszystko zrozumiesz. Nie? Czyli jedna miłość mnie zraniła, ta ludzka miłość, ale jest jeszcze większa od tych, która mnie uzdrowi. Czyli ja muszę przebaczyć, bo przebaczenie jest procesem. Podkreślam słowo procesem. To nie jest tak, że ktoś jednorazowo podejmie jednorazowo akt woli, bo dobra, bo tam siwy nagadał tyle, okej, idę i to ja mu przebaczam. Nie, kochany. Wyrażenie woli często nawet zaczyna się od tego, żebym powiedział, Jezu, wiem to od chłopaków ze świadectwa. Już na wolności nie raz mi mówili. Lechu, jak zacząłeś o tym mówić, to ja mówiłem tak, Panie Jezu, ty wiesz, że jak wyjdę, to tak mu łeb ukręcę, tak mu łeb ukręcę. Ale jak siwy dzisiaj kazał, że mu przebaczy, dobra, no to ja mu tam przebaczam. I się modli w tej intencji. Mi Lechu, ja przez 2 lata obmyślałem zemstę na człowieku, przez którego tu siedziałem. Przez 2 lata. Ja to, że ja go zabiję, to było pewne, tylko było, ja zawsze nowy scenariusz pisałem, jak ja go będę katował, jak długo będzie cierpiał. Mój Lechu, ja się sam złapałem kiedyś w celi, odmawiałem już różaniec za niego i złapałem się na tym, że ja już nie mówię ale. Mówi, dziś wyszedłem na wolność, ten człowiek jest mi zupełnie obojętny. Ja się mówię, a widziałeś go? A on mówi nie. No ja mówię sobie, to jeszcze uważam, bo jak go zobaczysz, to mogą mnie jeszcze nerwy puścić. A znam to też ze swoich doświadczeń. Przebaczenie jest procesem. Dlaczego muszę przebaczyć komuś, kto mnie potwornie zranił? Wiecie, można mówić do ludzi, do dziewczyn, które były molestowane przez ojczymów, tak? Ja znam tak katastroficzne opowieści, że się w głowie po prostu nie mieści. Ja muszę przebaczyć, bo ja zostałem zraniony. Przebaczenie to znaczy moje uzdrowienie. Ja mam mu przebaczyć, bo katowi się świetnie powodzi. To moje życie się pierniczy. To moje życie źle się układa. Katowi świetnie, bo ja jestem zraniony. Dlatego to jest proces, który Bóg będzie uzdrawiał moje zranienia, żebym mógł normalnie funkcjonować. A jeżeli ktoś komuś nie przebaczy, nie wiem, czy macie w rodzinie, bo czasami pewnie niektórzy z was mają, zobaczcie, jak ktoś ma problem nieprzebaczenia, czy można z nim w domu wytrzymać? To ja wam powiem coś więcej. Akurat już nie ja to wymyśliłem też. Ale jeżeli ktoś ma problem nieprzebaczenia i nie przerobi tego problemu, to bardzo szybko staje się katem. Katem dla siebie przede wszystkim, dla swoich najbliższych. I nie daj Panie Boże, jak zostanie jeszcze księdzem, zakonnicą, policjantem, prokuratorem, sędzią, czy funkcjonariuszem służby więziennej i tak dalej. Czyli ma wpływ, a nie daj Boże, pedagogiem. Bo najwięcej marginalizacji następuje na etapie wczesnoszkolnym. Kiedy mówię do pedagogów wczesnoszkolnych, przyszłych pedagogów wczesnoszkolnych, czy po dyplomówce, zwraca mi na to uwagę. Tam następuje największa marginalizacja. To tam dziecko zostaje już odpychane poprzez dzieci, jak również poprzez, często jest w świadectwach, wszystkim pani mówiła po imieniu, a do mnie mówiła ty Kowalski. Już jest marginalizacja. I oni się później, tacy się zbierają, ich jest więcej, zbierają się oczywiście i oni solidaryzują się ze sobą i łączą się na, no, na, że tak powiem, na śmierć i życie niemalże. To jest bardzo ważne. Wszystko, co wam mówię, wszystko, co dzisiaj robię, proponuję moim podopiecznym, zarówno bezdomnym w naszych ośrodkach, jak również w zakładach karnych przez 25 lat, bo mam 25 lat misji więziennej, wszystko ćwiczyłem na sobie, na swojej własnej rodzinie. Niczego im nie proponowałem, czego sam nie przerobiłem. Jeżeli myślałem program nieprzebaczenia, to musiałem najpierw przerobić sam. Czy ja mam, czy nie mam. Się okazało, że mam. Że mój ojciec był moim problemem nieprzebaczenia. Że mój ojciec był tym, który mnie skrzywdził. Który był ojcem, mój ojciec mi w życiu nie powiedział, że mnie kocha. Mój ojciec mnie w życiu nie przytulił. I wiecie, na czym polega mój dramat? Kiedy ja przebaczyłem mojemu ojcu, że ojciec nie żył 10 lat. Ale Duch Święty mnie tak poprowadził, że ja miałem jak na dłoni pokazane, że mój ojciec mnie bardzo kochał. Tylko mój ojciec miał problem w okazywaniu miłości. I to była trauma jeszcze większa od tej dzieciństwa. Że mój ojciec mnie bardzo kochał. Tylko on pochodził ze wsi zabitej dechami, kieleckiej, i tam nikt nie okazywał nikomu miłości. Pochodził z bardzo, jak mówili ci, co jeszcze pamiętali, kiedyś jak pojechałem do ojca na wioskę, pamiętali jeszcze rodzinę ojca, mówią, że była bardzo porządna rodzina. Ale tam nikt nikomu nie mówił. I to było dopiero trauma niesamowita. Oczywiście pojechałem na grób ojca, pierwszy raz w życiu powiedziałem tatusiu. Wiecie, kiedy w więzieniu pytam chłopaków na spotkaniu, kto z was ma kochaną mamę? Albo może inaczej. Często pytanie zaczyna się od tego, kto z was ma żal i pretensje do Boga Ojca? I boi się Boga Ojca. Ma żal i pretensje, się boi Boga Ojca, nie podniesie ręce. To praktycznie wszyscy. A kto z was ma żal i pretensje i boi się Matki Bożej? Nikt nie podnosi. Matki Bożej się nikt nie boi. Skąd to się bierze? Nie tak dawno, rok, dwa temu miałem, proboszcz mnie prosił, żebym przygotował do bierzmowania młodzież. Miałem spotkanie trzy wtorki w kościele, bardzo duża grupa, prawie pełny kościół. Ale raz tylko miałem spotkanie z nimi w sobotę, z młodzieżą, która, proboszcz mówi, Leszek, oni nie mogą przyjść do ciebie na spotkanie, bo niemiecki, angielski, francuski, pływanie i tak dalej, balet i etc. To są tak zwana młodzież z porządnych domów. Mogą tylko z sobą się raz spotkać w sobotę w salce katechetycznej. Około 30 dziewczyn przyszło na to spotkanie. I kiedy skaczę po tematach i mówię o problemie nieprzebaczenia, ojcostwie, okazywanie miłości, na słowo ojciec możecie, proszę was, naprawdę nie kłamie, 5 dziewczyn dostało się na usta z tak zwanych porządnych domów. Wchodzi wikary Jan na ten moment i stanął, mój, panie Leszku, co się dzieje? Ja mówię, ma ksiądz młodzież z porządnych domów. Właściwie nie tylko z porządnych, co bogatych domów. Młodzież, która realizuje ambicje rodziców, a nie swoje. Ja sam, bo ja takie doświadczenia mam w poprawczakach u dziewczyn. Nie tylko u dziewczyn, bo i u chłopaków też mam zaliczne sporo tych poprawczaków. Tam faktycznie podobne elementy są. I skąd się później to bierzesz na słowo ojciec? No bo Bóg, ojciec ich przeraża. Bo słowo ojciec dla nich jest słowem negatywnym. Ja też uciekłem do Matki Bożej. Święta niewola miłości i tak dalej, i tak dalej. Ja już byłem w odnowie w Duchu Świętym, poznałem Ducha Świętego, ukochałem już Jezusa, no wcześniej oczywiście Maryję. Ale respekt czułem przed Bogiem Ojcem. A ja wam powiem coś więcej. To ja wam powiem tak, może się niektórzy ze mną nie zgadzać. Żaden grzech tak nie rani Boga Ojca, jak to, że się Go boimy. Gdyby moje dzieci gdzieś komuś powiedziały, że mnie się boją, to mi by z żalu serce pękło. Ja bym tego nie wytrzymał. Żaden grzech tak nie rani Boga Ojca, jak to, że się Go boimy. I oczywiście musiał Pan Bóg czekać jeszcze, musiałem się pojednać z własnym Ojcem, przerobić przebaczenie, po to, żebym mówić do Boga Ojca tatusiu. Ja prywatnie, jak odmawiam modlitwy, nie mówię Ojcze nasz, ja mówię tatusiu nasz. Bo Jezus zwracał się do Boga Ojca zdrobniale. Mówi, Abba znaczy tatusiu. Oczywiście jak odmawiam w więzieniu ze wszystkimi, różaniec odmawiamy, to oczywiście mówię ojcze, ale zanim powiedziałem tatusiu, to minęło około 10 lat. Około 10 lat mojego nawrócenia, trwania już w kościele, trwania w grupach modlitewnych. I my się później dziwimy, dlaczego młodzież tak łatwo odchodzi od Boga, bierzmowanie, komunia, bierzmowanie, później nie ma. No bo jak nie ma w domu, jeszcze Bóg Ojciec dla nich jest czymś negatywnym, to jest katastrofa. Ja też pojechałem do mojej, kiedy zaczynałem budować program na mnie przebaczenie, pojechałem do mojej córki, która wtedy studiowała, najstarszej, bo między najstarszą moją córką a pozostałymi dziećmi 17 lat przerwy z tego samego małżeństwa. Później, że była córka i syn, pojechałem do najstarszej, miałem Gosia, przyjechałem do ciebie, żeby cię prosić o przebaczenie, żebyś mi wszystko przebaczyła. Ona zaczęła się śmiać, ja byłem pewny, że ona nie ma nic. Ona mi, tatuś, co ty się wygłupiasz? Przecież wiesz, jak ja ciebie, mamusię, bardzo kocham i wszystko wam wybaczyłem, mi się nogi ugięły. Ja mówię, ja tak, ale ja przyjechałem po to, żebyś mi powiedziała, co mnie przebaczasz. Bo w moim programie przebaczenia jest nie tylko przebaczenie, ale powiedzenie temu, który mnie skrzywdził, co? Co mu przebaczam? I ten moment mówienia co jest uzdrowieniem jednej i drugiej osoby. To jest najszybsze uzdrowienie przebaczenia. Oczywiście to nie było takie proste, bo Gosia nie chciała mówić i gdzieś tam po północy dopiero powiedziała, że... Tatuś, pamiętasz, jak byłam mała, to ty z mamusią wróciliście z jakiejś imprezki. Ty byłeś wcięty, mama była wcięta, ty powiedziałeś to, mama powiedziała to. Myśmy w życiu nie pamiętali, że takie zdanie w ogóle istnieje. Ona nam to powiedziała. Ja wam nie mówię tylko dlatego, że nie pamiętam, uwierzcie mi. A nie chcę drugi raz córkę pytać. Córka wie, że ja nie pamiętam, bo kiedy mówiłem w Krakowie w Łagiewnikach, mówiłem do młodzieży przygotowującej się na Światowe Dni Młodzieży i nie wiedziałem, że jest transmisja online. I moja córka, siedząc, będąc w sieci, gdzieś nagle przypadkowo, nie wie jakim cudem, sama mówi, że nie wie, ale nagle patrzy, tata mówi. I mówi, też mówiła, akurat natrafiłam ten moment, kiedy ja mówię o tym, że ona nie pamięta, że ja dzisiaj nie pamiętam tego, ona mi nie przypomina. Ale drugie pamiętam. I tatuś, ty wiesz, że ty mnie nigdy w życiu nie pochwaliłeś? Jak byłem przewodniczącym Rady Miejskiej, tam dzwoni do mnie jakiś naczelnik, mówi, że ma dokumenty, ale w języku angielskim, panie przewodniczący, zlecimy to biegłemu i tak dalej. A moja córka zdała wtedy z podstawówki do ogólniaka do pierwszej klasy, znała świetnie angielski. Ja mówię, panie naczelniku, przywieź mi pan te oryginały, moja córka zna świetnie angielski, daj mi to przetłumaczy. A córa była w kuchni, bo to były telefony jeszcze stacjonarne, słyszała tą rozmowę, mi tatuś, ja poleciałam na górę do pokoju, to półtorej godziny płakałam, że ty komuś powiedziałeś, że twoja córka zna świetnie angielski. Oczywiście takie pojednanie kończy się zawsze na misia, tak? To jest problem przebaczenia. Gdybyście chcieli, bo mówię, to jest krótka konferencja, każdy temat, który dzisiaj poruszam, to jest konferencja osobna na 45 minut co najmniej. Ostatnio w Gryfisach mówiłem do studentów 3 godziny z przerwą 5-minutową. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę słuchali w wielkim skupieniu. Także to są tematy, które już chodzi o rodzinę, okazywanie miłości i tak dalej. Czego uczę chłopaków? Też okazywania miłości ich uczę. Jak pytam się swoich, kto ma kochanego ojca, to sporadycznie tam któryś podniesie. Jak kto ma kochaną matkę, las log, prawie wszyscy. A kto z was powiedział mamie, że ją kocha? Podnieście rękę. No, mniej więcej w więzieniu jest tak samo. Mniej jak połowa podnosi. A w ramach Arki ja wymuszam na nich pewne działania. Wymuszam na nich, bo mój bat jest duży. Bo nie pójdziesz na zajęcia poza zakładem karnym. Pamiętam taką sytuację. W czasie spotkania przychodzi funkcjonariusz i była mi takiego tatka spod Stargardu na widzenie. Tadek, kto przyjechał, żona. Masz jej powiedzieć dzisiaj, że ślicznie wygląda, albo że ją kocha, że jak nie masz szlaba na moje zajęcia poza zakładem karnym. Dobra, dobra. Odpyszczył i poszedł. Ale za tydzień stoję na schodach, patrzę tatka i Tadek, sobie przypomniałem o tym w ogóle. Idę do tatka, ja mówię, ty Tadek powiedziałeś, daj mi święty spokój, nawet nie chcę z tobą rozmawiać. A ponieważ ja mam szacun ogromny w więzieniu, ja mogę w łeb walnąć nawet. I tak uznałem to za komplement. Złapałem go za wsiarz do ściany, mówisz czy nie? Lechu, daj mi święty spokój, nawet nie chcę z tobą rozmawiać. Przepłakałem i całe widzenie. Ponieważ moja przewaga na służbą penitencjarną polega też na tym, że ja znam ich rodziny. Dzwonię do Danki wieczorem, ty Danka, to prawda, że żeś przepłakała całe widzenie ostatnio. Tak, panie Leszku, całe widzenie. Ja płakałem jeszcze, jak do domu wróciłem. A co on ci takiego powiedział? A on mi powiedział, że ja ślicznie wyglądam w tym żółtym sweterku. Panie Leszku, ja ten sweterek mam 15 lat. On się zakochał w nim, w tym sweterku. Ona zawsze mu się podoba w tym sweterku, ale on nigdy nie potrafi tego powiedzieć. Są ludzie, którzy nie chcą po wielu latach. Mają tak silne zranienia, że swoim najbliższym, nawet dzieciom, nie mówią, że ich kochają. Monika, która była... Uciekła z domu dziecka, wraca do domu, ojca już nie ma, jest ojczym, jest konkubent, jest matka, pijaczka i przy jednej libacji pijackich, konkubent ją gwałci, matka trzyma. Mają 14 lat. Z tego dziecko poroniła, zmarło. To była katastrofa. Z Moniką, mówię, to jest długa historia, to jest z Moniką na opowiadanie, ale kiedy już dzisiaj jest po latach, po wielu latach, kiedy ona do mnie przyszła kiedyś na podwórko późną jesienią z dwojgiem małych dzieci, Sandra, śliczna dzisiaj już kobieta, Sandra i Mateusz, i zdroi pierwsze przymrozki i mówi: panie prezesie, przyjmie nad pana ośrodek, bo my nie mamy gdzieś spać. My śpimy w takiej komórce, ale tam jest ciemno, bo nie ma światła i zimno już jest. Nie? Co wyobrażacie? Było mnie sporo lat, zresztą jestem ojcem chrzestnym Sandry. Ale kiedyś pytam się, już nie tak dawno nawet pytam się, bo już są na swoich, mają mieszkania, Sandra też już na swoim jest. Są dorośli ludzie. Pytam się: Monika, powiedziałaś im, że ich kochasz? A już przytulała, wygłupiała się z nimi? Nie. Dlaczego? Nie mogę. Tu mi się robi taka gula. W życiu nie powiem nikomu, że go kocham. I co ciekawe, wielu ludzi, którzy mają ten problem, są byli zranieni na płaszczyźnie emocjonalnej, jak mi mówią, że też, że nie mogą tego powiedzieć, to mi właśnie tu kładą rękę i tu pokazują. Lechu, robi się taka gula, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Nawet swoim najbliższym. Oczywiście uczę tego okazywania, tak? Sam też się uczyłem tego okazywania. Moje wszystkie dzieci przytulałem i przytulam cały czas, pomimo, że są dorosłe. Zawsze marzyłem o tym, kiedy Jasiu był mały, nie chciałem się doczekać, kiedy był na równi ze mną, żeby się mogli przytulić. Ale Jasiu, będąc na równi ze mną, może był, nie wiem, z pół roku, a później nagle doszło do strzała, ma dzisiaj 1,94 m. I złośliwie mnie całuje w czoło, nie? Jeszcze usłyszał to, bo to też jest w internecie. Gdzieś tam te siostry tu umieściły w internecie akurat wtedy to spotkanie. To specjalnie teraz mnie całuje w czoło. Nie? Ale też jest miłe, kiedy podejdzie z tyłu na krześle i tak potrafi zawisnąć i wisi pół godziny. Nie? Kiedyś znajoma do nas przyszła i moje dwie córki są i akurat były w domu i Jasiu tak wisi. I tamta mówi: oj, synek coś od tatusia chce. Ta córki to aż się zdenerwowała. Nikt nie chce. No i było to normalne. Ja wam powiem tak, jeżeli wasi mężowie z waszymi dziećmi będą się witać albo żegnać na wujka, czyli tak buzi, buzi, to ja mówię zawsze: skopcie pewną im część ciała i powiedzcie prokuratorowi, że Podolski kazał. Karę biorę na siebie, naprawdę. Więzienia się nie boję, mogę pójść, 25 lat tam jestem, żaden dla mnie problem, pójść jeszcze więcej. Z synem, z córką to trzeba na misia przywitać, uściskać się. Ja mam coś więcej. Uwielbiałem i uwielbiam przytulać moje córki do dzisiaj, które są już naprawdę najstarsze, bardzo dorosłe. I Liza, która ma 23 lata, i Jasiu, który ma tam 21. Uwielbiam to. Ale powiem wam tak, do ojców mówię szczególnie. Przytulić córki, uwielbiam to robić do tej pory. Ale przytulić syna, kochani, ja wam nie jestem w stanie powiedzieć, przekazać tego uczucia. Nie jestem w stanie tego wam przekazać. Nie wiem, może ja popadam w jakąś skrajność, bo ja nigdy nie wiem, co to znaczy być przytulonym. Nie będę wiedział, co to znaczy być przytulonym przez ojca, ale ja wiem, co to przytulić syna. To jest jakaś moc, która jest. Nie mam na misia, za każdym razem. Moja córka Liza jest teraz z nami w domu, za każdym razem codziennie się do mnie przytula. Dla nas nie ma problemu, dzisiaj akurat nie wziąłem komórki, zostawiłem, bo ładuję, a dla mnie jest problem napisać nawet przy was dzisiaj do wszystkich moich dzieci: jesteś najukochańszym synem na świecie, czy najukochańszą córką na świecie. Dla dzieci to nie będzie żadnym szokiem. Syn jak ma czas, to najwyżej mi odpowie tak: a ja ciebie, bo myślę, że jesteś najukochańszym na świecie, synkiem, i bardzo cię kocham. On napisze: ja ciebie też. I on to napisze specjalnie, bo wie, że ojciec napisze: co ciebie też. I dopiero w drugim SMS-ie pisze, że cię kocham. Nie. Albo ja piszę, że jesteś najukochańszym tatusiem na świecie. Syn, który ma ponad 20 lat. No. Szalenie ważne jest właśnie okazywanie miłości. To jest fundament dzisiaj. Tam, gdzie nie ma okazywania, skąd dziecko może wiedzieć? Ale niezadowolenie, nie mamy problemu okazywać. To jest ciekawe. Jak dziecko coś źle zrobi, ty chamie, ty nieuku, ty głąbiel, kapuściany, nie mówiąc już o karach fizycznych. Bo gdzieś tam już tak przeskrobał, że wziął pasa i go zlał. Ale w życiu nie przytulił, w życiu nie powiedział, że cię kocha. Wiecie, jak ja mam spotkania w szkołach, czasami to jestem w szoku, bo wiecie, młodzież nie płacze, ale pedagodzy płaczą. Pedagodzy na ogół płaczą. Ja miałem nie tak dawno, chyba teraz na WSH wygrało taki konkurs z całej Polski, są opieki społeczne, studia podyplomowe, ludzie, którzy mają magistrów, którzy pracują w swoich zawodach sporo lat. Słuchajcie, jak lecę po tych tematach, wszyscy mi płaczą. No komu wy chcecie pomóc? Ja na psychologii byłem tylko raz na dziennej. Powiedziałem rektorowi, że więcej nie pójdę. Przecież dzieciaki z kimś się rozpłakały. Zresztą oni wszyscy mieli problem nieprzebaczenia i to straszne. Kiedy staram się komuś pomóc, też staram się też najpierw zobaczyć, na jakim etapie nastąpiły pewne zranienia na płaszczyźnie emocjonalnej. I kiedy już ktoś zdobędę takie zaufanie u kogoś, że ktoś może mi powiedzieć wszystko, to wtedy mu proponuję taką rozmowę. Okej, ale jest warunek. Mówisz wszystko albo nic. Ja oczywiście zachowuję to w wielkiej tajemnicy. Bo oczywiście mówią o przestępcach, za których nigdy nie byli ukarani. Czasami tak jest. Mówisz w tym środowisku, w którym posługuję. Ale też przychodzą ludzie z zewnątrz. Ostatnio miałem takie spotkanie z bizneswoman tutaj na Zachodzie Pomorskim. Może jak ona mówiła swoje dzieciństwo, słuchajcie, to ja naprawdę już nie chcę słuchać tego. Ja mam dość, bo ja to bardzo przeżywam emocjonalnie. To jest coś katastroficznego, się, bo nie do wyobrażenia w ogóle. I nawet później, bo tam chodziło też o uzależnienie alkoholowe, kiedy jej mąż po spotkaniu później zadzwonił i pyta się, panie Leszku, tak, ja mówię do niego tak, panie Andrzeju, jak żona nawet nie pije, i mi pada, powie szczerze, ciężko z żoną jest wtedy wytrzymać, nie? Cisza słuchawcem się rozpłakał. Powiedział, panie Leszku, bardzo ciężko. Bardzo, ale jej dzieciństwo, to było dopiero traumatyczne. Jak jej rodzice codziennie wmawiali, bo oni byli młodzi, chcieli kariery i zrobili kariery zresztą. Byli młodzi, że ona jest kulą u nogi, że ona przypadkowo się urodziła i to dziecko wmawiali cały czas. Moje najszczęśliwsze lata spędziłam wtedy, kiedy mnie wywieźli do babci. 5 lat byłam u babci, to moje najszczęśliwsze lata życia. Ale później przyszedł braciszek na świat i rodzice przyjechali, sobie mnie przypomnieli, zabrali mnie z powrotem, żebym braciszkiem się zajęła. O słowa, jakie kierowali rodzice do niej, słuchajcie, no wierzyć się po prostu nie chce. Wierzyć się nie chce. Także to okazywanie jest bardzo ważne. I wtedy, kiedy zdobywam, ktoś się zgodzi na tą rozmowę indywidualną ze mną, to ja wtedy mówię tak, słuchaj, na koniec, bo to jest często, ja nie przerywam, on mówi godziny, dwie, a i 3 godziny były, opowiada mi całe swoje życie w szczegółach, od początku do końca. Na koniec zadaję tylko jedno pytanie. Słuchaj, byś miał zrobić takie 2 listy, na jednej liście tych, której najbardziej kochasz, na drugiej liście tych, której najbardziej nienawidzisz. To kto byłby na tej liście, której najbardziej kochasz? Wiecie, jaka to jest kolejność? Babcia, dziadek, mama. A na liście, których najbardziej nienawidzisz, w 99,9% to jest? My ojcowie. My ojcowie jesteśmy. Nienawidzę. I wy się dziwicie, że później Boga Ojca nienawidzi, że może nie tyle, że się go nienawidzi, ale ma żal i pretensje i się go boi? W 99% to my ojcowie wypaczamy później przyszłą wiarę dzieci. I my ich odciągamy od Kościoła. Po to, że nie okazujemy miłości. To jest najważniejsze. Miłość jest najważniejsza. Nie wiem, czy wiecie, ale współczesna pedagogika w ogóle wyrzuciła słowo miłość. I poniosła straszną klęskę. Pedagogika współczesna twierdzi, że wystarczy człowieka zdiagnozować, napisać mu program i on z tego wyjdzie. Zmierzyć, zważyć, proszę bardzo. I to się okazało wielką klęską. Miłość, słowo miłość wraca do pedagogiki z powrotem. U nas na Pomorzu Zachodnim są już pierwsze konferencje naukowe na ten temat. Nie ma nic większego od miłości. Na koniec wam powiem, bo chciałem, żeby się w pierwszym dniu Bożego Miesięcia zawołał. A na koniec wam powiem tylko jedno zdanie. Chyba rok czy dwa temu dzwonił do mnie, przed urlopem, już byłem na urlopie, ale zadzwonił do mnie ze skazanych Marcin, który ma dożywotkę, mój kochany synek, bo oni na mnie mówią, no tata, no taki kochany synek naprawdę. Mając 21 lat, dostał karę dożywotniego więzienia. A obok słyszę, że stoi Przemek, który ma wyrok 49 lat, ma 2 morderstwa. I stoją obok i Marcin tam coś przekazał sprawy i mówi do Przemka, Przemuś, co jeszcze powiemy Leszkowi? A Przemek słyszy, Przemek mówi, no powiedz, że go kochamy. A Marcin mówi, przecież on wie, no ale mu powiedz. A Marcin mówi, Leszku, kochamy cię. Ja mówię, dzięki. I powiem wam tak, nie ma większego szczęścia, odznaczenia, nagrody finansowej, medalu, orderu, niż to, by ktoś z waszych bliskich, czy waszych podopiecznych powie wam, że was kochają. Nie ma, taka nagroda w ogóle na ziemi nie istnieje, większa od tej. I życzę wam tego sobie i wam.